Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Po 20 latach prób wprowadzenia związków partnerskich w Polsce powstał projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Czy ma on szansę na wejście w życie, skoro od 2004 roku było już kilka projektów ustaw o związkach partnerskich i żaden nie został uchwalony? Co w tym nowym projekcie jest ujęte, a co pominięto i dlaczego? Posłowie opowiedzieli się za zakazem hodowli zwierząt na futra. W Sejmie odbyło się też pierwsze czytanie projektu ustawy podwyższającego akcyzę na alkohol. Między innymi to będziemy komentować w dzisiejszych grach politycznych. Podsumujemy też 2 lata rządów koalicji 15 października. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w województwie podlaskim Andrzej Aleksiejczuk.
Witam
pana.
Witam państwa.
Oraz szef struktur Ruchu Narodowego w województwie podlaskim, lider Konfederacji w naszym regionie, asystent społeczny marszałka Sejmu Krzysztofa Bozaka, Zbigniew Kasperczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gry polityczne.
Zacznijmy od podsumowania 2 lat rządów koalicji 15 października. Zacznie pan Andrzej Aleksiejczuk, jako że Nowa Lewica współtworzy tę koalicję. Co wam się udało? Czy niewiele jako
powiem takiemu małemu koalicjantowi? Powiem tak, zależy jak na to patrzeć, tak? No bo oczekiwania są większe aniżeli osiągnięcia, ale osiągnięcia są rzeczywiste, tak? Odblokowanie środków unijnych z KPO, to uważamy, to jest osiągnięcie. Przede wszystkim w naszym życiu społecznym. Wolna Wigilia. W kraju, który jest chrześcijański, katolicki w większości, wolnej Wigilii nie mieliśmy. Dzięki naszym staraniom w tym roku będzie pierwszy raz wolna Wigilia, tak? Kolejna rzecz. Aktywny rodzic. Program tak naprawdę socjalny, ale skierowany do młodych małżeństw, do młodych osób. Patrząc nawet na to, że mamy malejący przyrost naturalny w naszym kraju, więc ten aktywny rodzic spotkał się z zainteresowaniem 630 tysięcy, znaczy obejmuje 630 tysięcy dzieci, tak? Bo to są 3 formy tego programu. Tak? To jest prawie 10 miliardów złotych przeznaczonych na ten program. Te pieniądze będą wykorzystane, młodzi rodzice będą aktywizowali się w życiu zawodowym. Kolejna sprawa, wydłużenie urlopów dla wcześniaków. To była sprawa oczywista, tak? To jest
dla rodziców.
Tak. Dla rodziców wcześniaków. Dziecko, które się urodzi z wagą poniżej kilograma, ten rodzic będzie mógł do 15 tygodni takiego urlopu dodatkowego wykorzystać. Oczywiście w równowartości tego pobytu w szpitalu, tak? Kolejna rzecz, podwyższenie zasiłku pogrzebowego. To była tak naprawdę traumatyczna...
Od lat nieruszany temat.
Prawda? Traumatyczna sprawa dla ludzi, którzy sami zostają. W tym momencie została kwota podniesiona z 4 tysięcy do 7 tysięcy złotych. Kolejna rzecz, samotne osoby, które zostają po śmierci małżonka. Renta wdowia. Renta wdowia była projektem OPZZ-u i Lewicy jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Ona doszła do skutku. W tym momencie złożono 1 300 000 wniosków na tą rentę wdowią.
Ale dzisiejszy. Chyba będą jakieś zmiany, bo jest tam jeszcze wiele takich rzeczy, które można byłoby poprawić.
Ustawowo przede wszystkim będzie wyższa kwota. Tak? Ona będzie w kolejnym roku do 25%. Tylko nie tego świadczenia wyższego, bo to często jest mylone, tylko tego niższego świadczenia w rodzinie. Więc tak naprawdę to nie będą jakieś tam szalone pieniądze, no ale to jest jakaś pomoc, bo tyle lat żeśmy trwali w takim systemie, w którym zostawali ludzie samotni i nie mieli tego dofinansowania. W tym momencie ono będzie. Kolejna rzecz, ważna sprawa, ustawa mieszkaniowa. No w tym momencie jeszcze te mieszkania nie są zbudowane, ale plan jest taki, żeby jednak 25 tysięcy rocznie tych mieszkań budować, mieszkań na wynajem. To jest ważne dla młodych małżeństw, które mają problemy z wzięciem kredytu, z kupieniem u dewelopera.
I to był akurat sztandarowy projekt, prawda? Nowej Lewicy, z którym szliście do wyborów.
I to się dzieje, to jest fakt. Więc też z tego jesteśmy zadowoleni. Wzrost gospodarczy to też jest ważna rzecz. 3,5% wzrost PKB. To nie dzieje się tak samo z siebie. Oczywiście to
ale
jest
nie dzieje się
rzecz.
Też w ciągu 2 lat. To nie tak do końca jest to
dokładnie.
Zasługa obecnej koalicji.
To nie chodzi o zasługę. To chodzi o to, że my cieszymy się z tego powodu, że wszystkie siły polityczne są beneficjentami tego. I nie tylko siły, tylko my obywatele. My jako pracownicy, bo ja jednocześnie jestem związkowcem, kolega, który tutaj reprezentuje pewnie w dużej części pracodawców i sam pewnie jest pracodawcą, to dla nich też jest dobra informacja, że ten wzrost PKB w naszym kraju jest. Co się dalej z tym PKB dzieje, to już jakby jest osobny temat, ale wzrost jest bezapelacyjny i z tego się cieszymy. Kolejna sprawa, spadek inflacji, tak? No to też nie jest oczywiście żadne osiągnięcie pojedynczej partii, ale cieszymy się z tego, że jako społeczeństwo nie będziemy narażeni na taki nadmierny wzrost cen, tak? Chociaż ja jako związkowiec nie jestem zadowolony z tego wzrostu płacy minimalnej o 3,5%, bo uważam, że to jest naprawdę grubo poniżej tego, czego oczekują pracownicy. Tym bardziej, że w planach rządu, tych dalekosiężnych, jest pokazane, że wzrost średniej płacy będzie ponad 7% w przyszłym roku. Więc dlaczego wzrost płacy minimalnej jest tak niski? Ja z tego jestem niezadowolony i otwarcie o tym mówię. To mnie nie cieszy. Tym się martwię, bo to dotyczy 3,5 miliona pracowników, szczególnie dotkniętych tym zjawiskiem tutaj u nas na naszej ścianie wschodniej, gdzie mamy zamknięte granice, padający przemysł, brak dużego przemysłu. Uważam, że tutaj wszystkie siły polityczne powinny się nad tym pochylić i myśleć nad tym, w jaki sposób to skorygować, bo uważam, że to bardzo pauperyzuje naszą ludność tutaj na Podlasiu.
Mniej przyspieszająca inflacja to może coś jest zasługi NBP i prezesa Glapińskiego.
Tu bym mu tego jakby nie odejmował, tak? No bo to jest często człowiek, jak to się mówi, pokazywany w mediach jako mem, ale przecież to jednak jest fachowiec, który od lat zajmuje się tą problematyką. Więc jakbym, poza tym rola na NBP i Rady Polityki Pieniężnej i właśnie służyć ma temu, żeby nie było wybuchów inflacji, żebyśmy nie mieli takich sytuacji, jakie mieliśmy tam na przełomie lat 80. i 90. w naszym kraju, gdzie tu praktycznie pieniądze się nosiło. Im szybciej człowiek dostał wypłatę, tym szybciej ją wydać musiał, dlatego że kolejny dzień to tak była realna po prostu strata tych pieniędzy. Czas je zjadał po prostu, zwyczajnie wartość tych pieniędzy. Kolejna jest ważna rzecz, jak chodzi o pracowników. Ustawa stażowa. No do tej pory ludzie zatrudnieni na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, na tych śmieciówkach, ich staż się nie liczył do emerytury. No w tym momencie ustawa ta stażowa otworzy te drzwi, że ten staż będzie im się liczył. Tak? Że to nie, że ci pracownicy są gdzieś na marginesie tego rynku pracowniczego. A przecież pamiętajmy, to jest prawie 17 milionów ludzi w kraju, którzy są pracownikami. Więc to jest otwarcie dla nich drzwi do tego, żeby stać się tymi emerytami w przyszłości. Tak? Kolejna sprawa to jest, uważam, też ważna, chociaż może dzisiaj strywializowana, ten pilotażowy projekt Ministerstwa Pracy i Rodziny dotyczący krótszego czasu pracy, tak? To przedstawiane jest jako ten 4-dniowy tydzień pracy, ale to może być w różnych formach realizowane. Uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że to w tym momencie nie obejmie wszystkich pracowników i wszystkie zakłady pracy, ale pokaże, w jaki sposób można to próbować rozwiązać, zastosować w życiu praktycznym i ewentualnie jakie tam są zagrożenia. Także po zakończeniu tego programu można to będzie ocenić, a przykładem tego może być Holandia, gdzie jest w tym momencie 32-godzinny tydzień pracy i bez żadnej ustawy. Tam jakby sam rynek zbudował takie obłożenie pracą pracowników. Nie znaczy, że my to musimy ustawowo zrobić, tak? Ale to jest kierunek taki, w którym powinniśmy dążyć. Przykładem są wolne soboty, tak? Ja pamiętam, kiedy w wolne soboty jeszcze pracowaliśmy się, ja jeszcze byłem uczniem, uczyliśmy się. A wolne soboty już są, tak? I zapomnieliśmy o tym, kiedy to się stało. A to się stało już onegdaj i to było za czasów jeszcze słusznie minionych, ale to się stało wtedy, tak? Kolejna sprawa to jest to, że ten rząd, który jest koalicją 15 października, nie zaprzepaścił tego, co zostało osiągnięte w aspekcie społecznym tego 800+. No było 500+ oczywiście początkowo, tak? Ale te 800+ jako ta zdobycz socjalna dla wszystkich rodzin wychowujących dzieci została utrzymana. To nie zostało zaprzepaszczone i uważam, że to też jest ważna rzecz. Ważną rzeczą jest też wprowadzenie podwyżek w budżetówce i w edukacji. Oczywiście dzisiaj nie jesteśmy z tego zadowoleni, bo te podwyżki 30-procentowe ówczesne dopiero jakby niwelowały skutki inflacji. Ale nie zbudowaliśmy systemu, który podobnie jak w zawodach medycznych w relacjach do inflacji, do średniej płacy w gospodarce regulowałby płace naszych nauczycieli i ogólnie pracowników, bo to by dobrze było ten mechanizm przenieść ogólnie na całą gospodarkę. Żeby ta płaca jednak nie pauperyzowała naszych pracowników w momencie, kiedy mamy wzrost gospodarczy, ale żeby każdy pracownik mógłby być beneficjentem tego wzrostu gospodarczego.
Jeżeli jesteśmy przy finansach nauczycieli, to wpadka, jeżeli chodzi o rozliczanie godzin ponadwymiarowych.
Dokładnie, więc uważam, że tak naprawdę nasz kraj potrzebuje jeszcze wielu reform. Nie oszukujmy się, to się nie stanie tak intencjonalnie za magiczną różdżką jakiegoś ministra, Natomiast musimy wychwytywać te rzeczy, które uważamy, że są jeszcze, wymagają poprawy i naprawy. I to jest normalna rzecz, tak? Właśnie ci, którzy rządzą, nie mogą też się zapatrzyć w swoją wielkość i samozadowolenie, że tam osiągnęliśmy to i owo, tylko powinni też spojrzeć krytycznie na to, co się udało zrobić i co się nie udało zrobić. Z rzeczy, które udało się zrobić, uważam tak, przywrócenie programu in vitro. Wobec tej niskiej dzietności w kraju, program in vitro, co prawda, on nie stanowi jakiegoś wielkiego skoku naprzód, ale pomaga tym parom, które nie mogą mieć dzieci w naturalny sposób, żeby te dzieci mogły mieć, wychowywać, no i żeby ten nasz przyrost naturalny dzięki temu się poprawił. Kolejna rzecz, powiem troszeczkę z tej takiej części cyfryzacyjnej, tak? Nasz minister Krzysztof Gawkowski, wicepremier, uczestniczy właśnie w tych programach, które tą cyfryzację w naszym kraju będą rozbudowywać, tak? Mamy przede wszystkim rozwój aplikacji mObywatel. Kolejna rzecz, dwie fabryki AI, pierwsza w Poznaniu, druga w Krakowie powstają, tak? Pierwszy komputer kwantowy w Poznaniu. Opracował też strategię cyfryzacji Polski do 2035 roku, gdzie w planach jest przeznaczenie 5% PKB do 2030 roku na cyfryzację. To jest około 100 miliardów złotych. Tak? No oczywiście to na pewno będzie się działo nie jednego dnia, bo do tego potrzebne są, jak to się mówi, siły naukowe, które będą tu pracowały, ale to promuje nasze uczelnie, naszych naukowców, naszych studentów, żeby nie uciekali od nas, tylko zostawali w naszym kraju i próbowali budować gospodarkę, która będzie konkurencyjna. Nie będziemy tylko słomianą kukłą, 20 tam gospodarką na świecie, tylko będziemy uczestniczyli w rozwoju tej gospodarki światowej. Uważam, że to jest bardzo ważne osiągnięcie. Z kolejnych rzeczy, które uważam, że są ważne, to rozwój kolei dalekobieżnej, tak? Ja wiem, że to może tak na co dzień tego nie widzimy, no bo to przecież dla nas też jest ważne, żeby ten transport lokalny się rozwijał, żeby była możliwość dojazdu z tych małych miejscowości do dużych, gdzie to się tak naprawdę utrudnia. Widzimy na przykładzie PKS-u, tak? Gdzie się mówi, no po co ten PKS ma tam jeździć do jakiejś wsi, bo tam jedna tylko, powiedzmy, pani czy jedna osoba po prostu dojeżdża, tak? No ale z drugiej strony społecznie nam jest i ta jedna osoba ważna. Przecież jak ona nie będzie mogła dojechać, to ona tam zostanie uwięziona, tak? Tak mówimy o osobach uwięzionych na czwartym piętrze blokowisk, które są w podeszłym wieku i jakby no mają trudności ruchowe. I tak samo ludzie mogą być unieruchomieni w tych małych miejscowościach i nad tym też powinniśmy się pochylać, chociaż to są może bardziej sprawy lokalne dotyczące Urzędu Marszałkowskiego, powiatów, gmin, ale to jakby dla nas, jako ludzi lewicy, którzy chcemy pomagać, uważamy za nasz obowiązek pomaganie ludziom słabszym, uważamy, to powinno być priorytetem. Nie ten ekonomiczny rachunek, czy się opłaci, czy nie. Owszem, jeśli drogo jest wysyłać się jakiś duży PKS, to niech jedzie małe coś, tak? Ale niech da możliwość
dotarcia. Rozwiązanie trzeba znaleźć, dokładnie. Ale zabezpieczyć,
a nie uciekać od problemu, bo to
publiczny drogi. Mieszkańcom należy. To
dokładnie.
Jest obowiązek władz na przykład samorządowych województwa.
Dokładnie. I uważam też w tym momencie jako reprezentant pracowników, że mamy duże problemy z realizacją niekoniecznie dyrektywy unijnej, ale realizacją tego zjawiska, które odbywa się w całej Europie, że w większości krajów europejskich, Europy naszej tutaj unijnej, układy zbiorowe stanowią bardzo znaczącą część umów między pracownikami a pracodawcami. To sięga kilkudziesięciu procent zakładów, które zatrudniają ludzi. W Polsce to są pojedyncze procenty. I te procenty ulegają jeszcze kolejnej degradacji, bo sam jestem świadkiem tego na przykładzie swojej grupy kapitałowej, gdzie został wypowiedziany układ zbiorowy w Poznaniu dla jednej ze spółek i został wypowiedziany ponadzakładowy układ zbiorowy przez władze spółki Skarbu Państwa. To dla mnie się w dzisiejszej sytuacji wydaje to w ogóle niedopuszczalne do prowadzenia takiej sytuacji, dlatego że to nie promuje podpisywania tych układów zbiorowych, wręcz jakby zniechęca.
Ale jak tam się skoczył z sukcesów koalicji na porażki?
Powiem tak, to nie uważam tego za porażkę, bo wszystko można naprawić, ale uważam, że błędy, które się robi, ludzie wychwycą, ludzie zauważą. Jak będziemy o nich milczeć, to co? Ludzie tego nie będą widzieli.
Tutaj bardziej przemawia przez pana właśnie związkowiec,
dokładnie.
Nie polityk reprezentujący nową lewicę.
Każdy z nas reprezentuje jakieś środowisko, tak? Ktoś jest emerytem, ktoś jest pracownikiem, ktoś jest biznesmenem. No różne zawody reprezentujemy. Natomiast tu uważam, że tutaj powinna koalicja w tej kwestii się pochylić, bo to jest nasze lewicowe zdanie. My tutaj to będziemy twardo o tym mówić. Była manifestacja pod Ministerstwem Aktywów Państwowych, gdzie politycy lewicy też tam byli. No i związkowcy oczywiście.
porażki. Konfederacja na pewno tutaj będzie miała coś dużo do powiedzenia.
Chciałbym na początku
Zbigniew Kasperczuk.
Zacytować zapatrzonego w Donalda Tuska profesora Tomasza Nałęcza, który udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej i stwierdził: nie ma gorszej rzeczy w polityce niż zawieść nadzieję. Dzisiaj na półmetku jesteśmy w sytuacji, w której zaczyna się część ludzi być oburzona sytuacją, w której zostali oszukani. Szanowni Państwo, 100 konkretów na 100 dni, około 30 zrealizowanych, ale to, co najbardziej ludzi interesuje, to to, co się dzieje wokół ich, czyli nasza codzienność. I tak bym chciał zacząć od niedowiezienia kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy złotych. To było na sztandarach Polski 2050. Lewica: zbudujemy 300 tysięcy mieszkań, tak? I tutaj pan z Lewicy mówi, że ten program trwa, ale my tego nie widzimy, my tego nie odczuwamy. Nie ma tych po prostu mieszkań. Słynne akademiki za złotówkę. Hasło tak zwane kiełbasa wyborcza. Nie ma. 1000 złotych dla każdego studenta. Brak. Darmowe podróże pociągami dla studentów. Postulat Polski 2050 i Lewicy. Brak. Postulat pana Hołowni: lekarz będzie dzwonił do pacjenta i pytał się o stan zdrowia i kierował na badania. Gdzie to jest, ja się pytam. Tego nie ma. Lewica mówi: damy 8% na zdrowie. Ja też się znowu pytam, gdzie to jest. Mamy niesamowity deficyt. W NSZ-cie to jest około 14 miliardów złotych. Pamiętam tutaj debatę u pani redaktor z panem Krutulem i z panem Boguckim w 2023 roku przed wyborami, kiedy ja opisywałem, jak wygląda nasz pomysł Konfederacji na problemy, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Zaatakowano mnie i powiedziano, że rozwiązaniem na wszelkie problemy służby zdrowia jest dorzucenie 200 miliardów złotych. Właśnie te miliardy zostały dorzucone i co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że się kolejki wydłużyły. Mamy niesamowite problemy ze służbą zdrowia. Z podwórka lokalnego mamy szpital wojewódzki imienia Śniadeckiego. W tamtym roku dowiedzieliśmy się jako Konfederacja, bo robiliśmy konferencję prasową, że szpital ma 100 milionów długu, a 2 miesiące później się okazało, że ten szpital ma 225 milionów długów. Generalnie rzecz biorąc, można by tak mówić i pewnie by zabrakło tego czasu pani redaktor w programie. Natomiast co jeszcze jest bardzo ważne? Bardzo niestabilny rząd, kłótnie w koalicji, afery, mówimy tutaj o aferach KPO, w związku z czym my jako Konfederacja dajemy czerwoną kartkę dla tego rządu i oczekujemy, że ten rząd sam się podda do dymisji, a nie będziemy czekać, bo czekanie, aż ten rząd zakończy swoją działalność w 2027 roku, jest na szkodę obywateli naszego kraju.
A jeżeli chodzi o granice z Białorusią, drogowe przejścia?
Granice z Białorusią powinny być otwarte. Zawsze mówiliśmy to jako Konfederacja, że granica powinna być otwarta, bo to jest rzecz dla nas najważniejsza. Trzeba sobie powiedzieć krótko, że nasze województwo jest zmarginalizowane przez obecny rząd i same te granice powinny być otwarte, tak jak w województwie lubelskim, i my dalej nie rozumiemy, dlaczego województwo lubelskie ma te przejścia graniczne, nie granice, tylko przejścia graniczne otwarte, a województwo podlaskie ma zamknięte. My tracimy, a lubelskie liczy zyski, ponieważ tam sprzedaż detaliczna wzrosła o ponad 15%, u nas spadła ta sprzedaż o 6%. Rozmowy na poziomie dyplomacji, jak widać, nic nie dają. Rząd jest zacieśnieżony w swojej decyzji. Nie chce realnie wytłumaczyć, dlaczego te granice nie chcą być otwarte. Z informacji, które doczytałem się w mediach, ta druga strona, strona białoruska, jest gotowa na rozmowę ze stroną polską, ale dalej nic z tego nie wynika.
Więc... A dały argumenty ze względy bezpieczeństwa. Nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby otworzyć te granice. Cały czas trwają ataki na naszą granicę, próby przekroczeń jej przez
Pani redaktor,
migrantów.
Nielegalne przejścia, przekroczenia granicy nie odbywają się poprzez przejście graniczne. Jest to proceder, który odbywa się wzdłuż granicy, tak, a nie na samym przejściu granicznym, więc...
Ale gdyby otworzyć granicę, to może wtedy te grupy nielegalnych migrantów właśnie chciałyby się tędy udać do Polski.
Uważam, że otwarcie granicy jest w interesie także Polski i Białorusi, więc uważam, że tutaj nasza dyplomacja powinna rozmawiać i im szybciej to zrobią, tym lepiej dla naszego województwa, dlatego że nasze województwo obecnie rocznie traci około miliarda złotych w obiegu tej gotówki, która by mogła być w naszym województwie. W związku z czym widzimy, że nasze województwo się nie rozwija, nasze województwo się zwija. Niektóre decyzje rządu powodują to, że jeszcze coraz bardziej podupadamy gospodarczo. Mówimy tutaj o wycince drzew, o zakazie wycinki drzew. Mówimy tutaj o zbliżającej się realizacji umowy z Mercosurem, co odbije się szczególnie w naszym województwie, jeśli chodzi o branżę rolniczą. Jak jeszcze dojdziemy do tematu futerek, to też zobaczymy, że niestety ten rząd kompletnie nie wspiera rolników. Ani w Polsce, ani tym bardziej w naszym województwie.
Ale powiedział pan, że po macoszemu województwo podlaskie jest przez rząd traktowane.
No powiem tak, to jest spadek po poprzedniej władzy. Nie znaczy, że to tłumaczy rząd, tak, że nic w tym kierunku nie robi, bo też uważam, że nasze województwo zasługuje na lepsze traktowanie w skali kraju. Nie znaczy, że lepsze od województwa lubelskiego, tak, ale skoro tam może być działające przejście graniczne, a u nas tylko kolejowe, no to jakieś inne względy chyba tutaj wzięły górę, tak? Natomiast jak chodzi o sam nasz protest, że nie zgadzamy się na to, żeby Łukaszenka tutaj przepychał tych migrantów przez tą zieloną granicę, no to przecież my tym, że mamy zamknięte przejścia, nie zatrzymamy tego. To niestety to tak nie działa, tak? Tu decyzje tak naprawdę bardziej globalne będą wchodziły w grę i te rozmowy prezydenta Trumpa właśnie, które się odbędą w Budapeszcie, które odbywa z prezydentem Putinem i na Alasce i telefonicznie, to tak naprawdę zada ton, jak będzie nasz świat w najbliższym czasie się kształtował. I my zbyt angażujemy się poprzez właśnie blokowanie naszych przejść granicznych w konflikt, który tak naprawdę nie jesteśmy podmiotowo w stanie w jakąkolwiek stronę obrócić, tak? Bo tak naprawdę jesteśmy tylko hubem dostarczającym towary na Ukrainę w tym momencie w ramach tego konfliktu. Natomiast zapominamy o naszych województwach, które są przygraniczne i tych małych miejscowościach, gdzie tak naprawdę to, co mówi kolega, grozi po prostu zwyczajne wymieranie. Młodzi ludzie tam nie będą chcieli mieszkać, tak? Zostaną sami emeryci. Czy takim celem jest budowa takiego naszego kraju, w którym ściana wschodnia będzie martwą, będzie tą Polską już nawet nie B, a może i D nawet w przyszłości?
Szykuje się jakieś wspólne przedsięwzięcie Konfederacji i Nowej Lewicy z województwa podlaskiego, żeby jakieś nowe formy nacisku były na rząd dla
Pani
naszego
redaktor,
regionu?
Żeby widać, coś że ta druga strona... Mówi tak samo jak my, a my mówimy tak jak oni, bo to jest w naszym wspólnym interesie, żeby nasze województwo się rozwijało. Póki co tego nie widać. Rząd tnie koszty, tnie inwestycje. Nie widać tutaj żadnego ruchu. Mało tego, jestem bardzo mocno oburzony faktem, że jako województwo podlaskie dostaliśmy jedne z najniższych środków na obronę cywilną. Mówimy tutaj o środkach w wysokości 160 milionów, tak, które mają być rozdysponowane po podlaskich samorządach. Nie rozumiemy tego, dlaczego tak mało dostajemy tych pieniążków, tym bardziej, że nasze województwo graniczy, jakby nie było, z krajem dla nas wrogim, tak? A inne województwa z centralnej Polski, czy na
Ale
przykład...
Ale to już wiele tygodni roztłumaczamy to, dlaczego tak się stało, znaczy przekazujemy komentarze ze strony rządu, że tam w grę wchodziły takie, a nie inne kryteria, a i tak nasze województwo dostało 20% więcej niż zachodnie województwa.
No tak,
i być
ale
może jeszcze
pod
będą
uwagę,
dodatkowe
że
pieniądze. Przecież sejmik wystosował apel do szefa MSWiA i tutaj był jednogłośny apel wszystkich radnych, żeby zmienić te kryteria.
Pani redaktor, jestem uczestnikiem każdego sejmiku w województwie i wiem, że nawet jeśli są stanowiska sejmiku województwa podlaskiego, to one tylko są stanowiskami i z tego może kompletnie nic nie wynika. W związku z czym, póki nie ma czegoś na papierze, póki nie ma decyzji, to takie stanowiska czy apelowanie do rządu jakieś dodatkowe środki. No, wygląda to, jak wygląda.
Uważam, że z punktu widzenia nas, obywateli, najważniejszy jest stan tej obrony cywilnej, który jest tak naprawdę w tragicznym stanie. I oczywiście to nie jest przyczyna tego rządu, bo to jest zaniedbanie z wielu, wielu lat. Tak? To, co kiedyś było za tej tak nazywanej komuny, kiedy było w zakładach pracy, było przeszkolenie obrony cywilnej.
To jest zaniedbanie tak naprawdę wszystkich partii politycznych,
tak,
które przez te ostatnie, powiedzmy, dwie dekady rządziły
Polską. Wierzyliśmy w wieczny pokój w latach 90.
Tak. Tu wszyscy w pierś powinni się uderzyć, że ta sytuacja, która już przecież trwa kilka lat, ta wojna przecież to nie przyszła wczoraj, tak? I dopiero w tym roku ktoś się ogarnął, że należy na tą obronę cywilną przeznaczyć jakieś pieniądze, ale przecież pieniądze to nie wszystko. Trzeba zorganizować strukturę, trzeba nauczyć obywateli być z tą obroną cywilną, a tych, którzy mają być aktywnymi uczestnikami obrony cywilnej, nauczyć ich bycia tymi aktywnymi. Edukacja i przygotowanie struktur. A my tu jesteśmy bardzo daleko zapóźnieni. Brak schronów, brak dróg ewakuacyjnych, bo przecież to, że my jesteśmy w pobliżu granicy, to nie oszukujmy się, w razie jakiego, nie daj Boże, konfliktu, to przy dzisiejszych sprzętach artyleryjskich, no to Białystok będzie zagrożony. A Białystok ma tylko jedną drogę ewakuacji na zachód. I to przecież wszyscy o tym wiedzą, tak? I nikt z tym nic nie robi. A to już powinny być szukane alternatywy dla 300-tysięcznego miasta, które będzie musiało nie chować się po piwnicach, tylko się stąd przemieścić zwyczajnie. Jakby to, tu potrzebna jest jakby strategia, a do tego wtedy powinny iść pieniądze. Bo jeśli zaczniemy od pieniędzy, to pieniądze zostaną przepalone, tak jak w służbie zdrowia. Przepali się pieniądze, a koncepcji się nie zbuduje.
2 lata rządów i tu porażka. Były obietnice, ustawa o związkach partnerskich. 2 lata, jeszcze się nie udało.
Powiem tak,
chociaż już ta ustawa, niby coś tam jest na horyzoncie.
Cieszyć się należy z tego, że skrajne poglądy w koalicji znalazły wspólny mianownik. I ten wspólny mianownik można praktycznie określić w 10 punktach. Ja może właśnie powiem, żeby tak jakby tego nie przeciągać, tak? Sam związek partnerski dotyczyłby umowy cywilnoprawnej u notariusza rejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Już wtedy nie można byłoby wziąć ślubu na przykład za granicę, bo to byłoby wykluczenie. Tak argumentują osoby z LGBT, że rzucono okruchy głodnym.
Rozumiem zawiedzionych ludzi, którzy może mają jakieś szersze spojrzenia na to. Natomiast jeśli zostawimy sytuację w takiej, jak ona jest, to większość tych związków partnerskich żyje w takim stanie zawieszenia. I nie oszukujmy się, większość związków partnerskich to nie są osoby LGBT, tylko są osoby heteroseksualne, które po prostu żyją w tych związkach. I według Głównego Urzędu, według Spisu Powszechnego z 2021 roku mieliśmy chyba 580 tysięcy takich związków, co zostało wykazane Spisem Powszechnym, tak? Więc idąc w kierunku jakby ułatwienia życia tym ludziom, którzy stanowią jednak gro tych związków, no to kolejna rzecz, no to prawo do decyzji o pochówku, tak? No przecież oni dzisiaj żyją i właściwie jak w momencie, kiedy któryś z nich umrze, no osoby obce są sobie, tak? Nie mogą w niczym sobie pomóc, tak? Kolejna sprawa, dostęp o informacji o stanie zdrowia, tak? No to jest podstawa, tak? Ludzie żyjący w rodzinach tych, które są zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego, to nie stanowi problemu. W wypadku tych związków problem. Kolejna sprawa, prawo do zasiłku opiekuńczego. Ono już wtedy będzie, tak? Kolejna rzecz. Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, co jest normalne w rodzinach z Urzędu Stanu Cywilnego. Kolejna, możliwość wspólnego rozliczenia podatku, tak? No to by ich dotyczyło. Żyją razem pod jednym dachem, więc mogliby też ten podatek rozliczać w ten sposób. Możliwość objęcia partnera ubezpieczeniem zdrowotnym. To w rodzinach tych takich standardowych to jest normalne, tak? Prawo do renty rodzinnej. To, co w tym momencie zostało jakby no wprowadzone już w kolejnej ewolucji tej renty rodzinnej jako renta wdowia, no stanie się dostępne dla tych osób, które w tych związkach żyją. Testamentowe dziedziczenie, tak? No to to jest, zdaje się, normalne, tak? To tego nie zauważamy, a to jest problem już w tym momencie tego pół miliona związków ludzi, którzy się deklarują, że w tych związkach żyją, no i niestety tam dziedziczenia nie było do tej pory, tak? No i kolejne, prawo do mieszkania, tak? No, umiera ktoś i tam prawa do mieszkania nie zostawia po sobie. A w tym momencie, kiedy te związki zostaną zalegalizowane, będzie ta możliwość. Więc uważam, że choćby dla tych 10 punktów warto tą formułę związków partnerskich w ten sposób przeprowadzić, aniżeli to zostawić jako coś niedoregulowane i dalej będzie taka magma.
Szef Ludowców, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że jest szansa, że jeszcze w tym roku ta ustawa będzie przyjęta. Większość w Sejmie jest, więc teoretycznie może być przyjęta, ale czy podpisze ją prezydent Karol Nawrocki?
Myślę, że prezydent nie podpisze tej deklaracji, dlatego że już w trakcie już kampanii prezydenckiej zapowiadał, że takie ustawy nie będą przez jego podpisywane. Jest to
Dlaczego oczywiście będzie go Konfederacja też namawiać?
Tak, oczywiście, dlatego że Konfederacja stoi na straży konstytucji, stoi na straży instytucji małżeństwa, gdzie jest to związek mężczyzny i kobiety. Tak? W związku z czym my będziemy stać na straży konstytucji i nie będziemy podpisywać takich ustaw. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle projekt ustawy, bo z tego, co ja wiem, że to jest na etapie jakichkolwiek dyskusji.
W piątek była informacja, że jest to projekt ustawy, który będzie przedstawiony jako rządowy.
Ale dopiero będzie przedstawiony, więc trudno dzisiaj jest...
Ale uzgodniony przez Ludowców i Nową Lewicę. Jest takie porozumienie koalicyjne i właśnie on ma być przedstawiony jako
projekt. Tak, panie redaktor,
rządowy.
Ale my jako politycy musimy rozróżniać to, czego nie ma, a to, co jest prawdą. Póki co tego projektu nikt nie widział. Są to rozmowy między politykami lewicy i PSL-u. Też taka ciekawostka. Rozmawiałem z jednym z działaczy PSL-u w powiecie monieckim. Jest rozgoryczony i tam w strukturach PSL-u jest mnóstwo członków, którzy mają poglądy konserwatywne, więc PSL będzie miał z tym bardzo duży problem, jeśli chodzi o struktury. Tak? Natomiast jeszcze raz powtarzam, Konfederacja będzie przeciwna temu projektowi. Stoimy na straży konstytucji.
A dlaczego Konfederacja głosowała przeciwko ustawie o zakazie hodowli zwierząt na futra?
Głosowaliśmy przeciwko, dlatego że to jest uderzenie w branżę rolniczą, tak? W pewien segment branży rolniczej. Uważamy, że...
Znaczy mieliście swój własny projekt, tam był okres przejściowy, dłuższy niż w tej chwili zaproponowany.
Tak, to się zgadza, ale to jest powtórka z rozrywki, bo mówimy tutaj o powrocie tak zwanej piątki dla zwierząt Kaczyńskiego, tak, gdzie próbuje się poprzez działania ideologiczne zniszczyć część branży rolniczej, bo trzeba powiedzieć, że te argumenty, które przedstawia lewica, że jest to niehumanitarne zabijanie zwierząt, jest to kompletnie nieprawda, dlatego że już od 2020 roku postępowały zmiany, żeby jednak ta hodowla była bardziej humanitarna. I teraz hipokryzja lewicy wygląda tak. Jeśli ten projekt przejdzie, a mam nadzieję, że nie przejdzie, że nie podpisze tego prezydent, to uważam, że to będzie bardzo dobra sytuacja, dlatego że my się nie możemy wyzbywać naszej branży futerkowej, tak to nazwę, ze względu na to, że tam pracują też ludzie. Część tych inwestorów zainwestowała potężne pieniądze. I teraz tak, jeśli zlikwidujemy tą dziedzinę rolnictwa, tak, no to gospodarka nie lubi próżni. Przeniesie się to za granicę, do Białorusi, przeniesie się to do Ukrainy. No i proszę mi teraz odpowiedzieć, czy tam nie będą zabijane zwierzęta, tak?
Ale dość śmiałą tezę pan postawił, że celem tej ustawy jest zlikwidowanie tej właśnie branży rolniczej w Polsce.
Nie wiem, to ideologicznie podyktowane, bo ja uważam, że to ma drugie dno ze względu na to, że różne agendy lewicowe działają na rzecz dużych koncernów i próby likwidacji takich dziedzin rolnictwa w Polsce jak hodowla zwierząt futerkowych, jest to podyktowane po prostu biznesem, tak? Ktoś na tym zyska, ktoś na tym straci.
A nie humanitaryzmem?
Ale jak się ma ten humanitaryzm? Lewica mówi, że nie wolno zabijać zwierząt, a jest za aborcją, czyli za zabijaniem nienarodzonych dzieci.
Proszę bardzo.
Bardzo grubo powiedziane, ale to może wróćmy do tych zwierząt, potem przejdziemy do tej sprawy moralnej, jak chodzi o aborcję. Powiem tak, ten wymiar tej ustawy w temacie tej likwidacji produkcji zwierząt, bo to nie jest typowe rolnictwo, to nie jest typowa działalność rolnicza. To jest przypisywane do rolnictwa, natomiast to jest tak naprawdę element biznesu. I powiem tak, ekonomicznie patrząc na to, w ciągu ostatnich kilku lat produkcja w Polsce bardzo znacząco spadła, jak chodzi o wartość tej produkcji, tych futerek, tych zwierząt, które są... Było, nie było zabijane dla zaspokojenia potrzeb dosyć ekstrawaganckich noszenia futer naturalnych, które przecież można w bardzo prosty sposób zastąpić futrami nienaturalnymi i nie trzeba będzie tych zwierząt mordować, krótko mówiąc, tak? Natomiast jak chodzi o sprawę etyczną, no to uważam, że mordowanie zwierząt tylko po to, żeby zaspokajać potrzeby garderoby, no nie wiem, czy to jest... To właściwie już jesteśmy jakby na takim etapie rozwoju społeczeństw, że tego nie potrzebujemy do przeżycia. Rozumiemy, człowiek pierwotny potrzebował futer, żeby się ogrzać. No, nie produkował ubrania tekstylnego. Natomiast dzisiaj mamy ubrania i to nie jest do niczego tak naprawdę potrzebne. Jest to ekstrawagancja. Oczywiście luksusowy rynek dóbr, który potrzebuje tego towaru po to, żeby się kapitalizować w jakimś tam zakresie. Natomiast nam to do niczego jako społeczeństwu nie jest potrzebne do naszego przeżycia. To jest jedna rzecz. Natomiast jak chodzi tutaj kolega wywołał temat aborcji. Ja bym tego tematu nie stawiał w ten sposób, porównywał tego ze zwierzętami. Dlatego ja sam też nie uważam, że to jest moralne w ogóle sama aborcja. Dlatego to jest przeżycie przede wszystkim dla matki, dla kobiety, która może nawet decydując się na tą aborcję w jakimś tam momencie swojego życia, może potem nigdy w życiu by na coś takiego się nie zgodziła. Dlatego najpierw trzeba by było jednak edukacyjnie podejść do młodzieży, żeby młodzież to w momencie, kiedy jeszcze jest taka popędliwa w sensie takich podejmowania nagłych decyzji życiowych, żeby im uświadomić wszystkie zagrożenia i skutki, jakie niesie ta aborcja. Żeby to nie było zjawisko same dla samego zjawiska aborcja, tylko żeby to ewentualnie, jeśli jest jakaś naprawdę bardzo konieczna potrzeba medyczna ratowania życia matki, żeby tylko wtedy to tak naprawdę było stosowane. Natomiast też rozumiem, że ludzie chcą mieć wolność wyboru, ale w tej swojej wolności wyboru muszą mieć pełną świadomość, co wybierają, dlaczego wybierają to, bądź też inne działanie. To w temacie aborcji.
Teraz tutaj też panowie mają zupełnie odmienne zdania, jeżeli chodzi o podwyżkę akcyzy na alkohol w przyszłym roku, dlatego że za takim projektem przeciwko wystąpiły kluby PiSu i Konfederacji, a kluby koalicyjne były za, a chodzi o zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku. Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5% w roku przyszłym, o 5% w roku 2027, a teraz ma być zmiana, bo w projekcie przyjęty przez rząd znalazła się propozycja podniesienia stawki akcyzy w roku przyszłym o 15%, a w 2027 o 10%. Bardzo duże podwyżki. Dlaczego? Andrzej Aleksiejczuk.
Powiem tak, aspekt ekonomiczny to jest jeden, tak? No wzrost akcyzy prawdopodobnie może przynieść wzrost wpływów budżetowych, chociaż tego nie stawiałbym jako najważniejszą rzecz, bo najważniejszą rzeczą to jest zdrowie naszego społeczeństwa. Wzrost spożycia alkoholu w naszym kraju jest sprawą powszechnie znaną. Rozumiemy, że ten alkohol jest produkowany głównie w naszym kraju i to nasi producenci jakby są beneficjentami sprzedaży tego alkoholu. Natomiast tak naprawdę skutki społeczne też odczuwa nasze społeczeństwo. Koszty leczenia i alkoholizmu jako choroby i chorób, które wynikają ze spożycia alkoholu. Te choroby to są oczywiście przede wszystkim choroby wątroby, ale wszelkie inne, które jakby są, których katalizatorem jest to spożycie alkoholu. W związku z tym nie ma tutaj jakby no argumentu, który by, zresztą nawet na przykład kraju skandynawskich, oni mieli tam bardzo duży problem z alkoholizmem i musieli naprawdę do bardzo drastycznych środków podejść, zastosować, żeby te spożycie alkoholu u siebie w kraju zmniejszyć. W związku z tym, żeby nie doprowadzać już do takiej sytuacji drastycznej jak w krajach skandynawskich, no wprowadzenie akcyzy na alkohol jest jakby najmniejszym kosztem społecznym, tak? No bo to po prostu się drożej zapłaci za alkohol. Kto go nie spożywa, on tego kosztu nie odczuje. Kto go spożywa, to go odczuje.
Ale
tak jak mówią
to?
Specjaliści, wzrost akcyzy tak naprawdę jest najbardziej skutecznym środkiem w zmniejszaniu spożycia alkoholu. Nie te kampanie reklamowe, nie różne jakieś tam pogadanki, tylko właśnie wzrost akcyzy. Na ile on przyniesie rzeczywiście terapeutyczny skutek, to dopiero zobaczymy po tych 2 latach, po tym 15-procentowym wzroście akcyzy, 10-procentowym.
Na razie wiemy, że obecnie akcyza na piwo w Polsce jest 3-krotnie wyższa niż w Niemczech, 2 razy wyższa niż w Czechach.
No rozumiem, ale czy piwo jest naprawdę towarem pierwszej potrzeby? Zobaczcie, przecież tak, mamy płacę minimalną, która naprawdę delikatnie tylko rośnie, gdzie tak naprawdę tam są podstawowe problemy społeczne w tych rodzinach, gdzie jest płaca minimalna. Natomiast my patrzymy, ale no tam piwo mocno podrożeje. Piwo nie jest najważniejszym produktem
pierwszej potrzeby.
To nie jest
kwestia, że podrożeje piwo, tylko może spadną zarobki producentów tych alkoholi.
No dobrze, ale jeśli
oni zatrudniają ludzi, którzy mają rodziny i to wpłynie na sytuację wielu osób.
Rozumiem, więc pijmy i palmy po to, żeby naszym rodzinom żyło się lepiej. No przecież to jest odwrócenie tak naprawdę porządku społecznego. No powinniśmy jednak mieć jakiś w tym hamulec, tak? Chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, chcemy mieć
społeczeństwo, to dlaczego w ogóle nie zakazać produkcji alkoholu? Może
no to poszlibyśmy
w tym kierunku.
Prohibicji, tak? No poszlibyśmy jeszcze dalej niż kraje skandynawskie. Dlatego mówię, że ta akcyza, wzrost tej akcyzy, to jest tak naprawdę najtańszy eksperyment, który można przeprowadzić, tak? Bo jeśli on spowoduje zmniejszenie spożycia alkoholu, no to już osiągniemy jakiś skutek, tak? Jeśli nie wzrosną dochody budżetowe, nie one w tym momencie tu są najważniejsze. Zdrowie naszego społeczeństwa, które jest społeczeństwem kurczącym się. Pamiętajmy, że według prognoz na koniec wieku nas ma być 14 milionów ludzi, jeśli tak będzie wyglądał nasz przyrost naturalny. Więc musimy różnych szukać sposobów, żeby zdrowie społeczeństwa było dla nas najważniejsze. Przyrost naturalny i zdrowie naszego społeczeństwa.
Sensowny argumenty wobec tego, dlaczego Konfederacja była przeciwko temu.
Jest to skok na kasę z kieszeni obywateli. Trzeba powiedzieć sobie krótko, rząd szuka pieniędzy, a najłatwiej jest znaleźć pieniądze właśnie w kieszeni obywateli, którzy no, w tym przypadku spożywają alkohol, bo jest to w naszym narodzie no, pewna tradycja, tak? Nie piję alkoholu, ale widać, że alkohol towarzyszy w wielu wydarzeniach, tak, czy rodzinnych, czy towarzyskich, i rząd doskonale wie, że nasz obywatel jest w stanie podnieść budżet na wydatki na alkohol, i rząd dlatego chce po prostu ściągnąć dodatkowe pieniądze do budżetu właśnie z akcyzy. I tutaj podam jeszcze taki drugi przykład, bo to jest aspekt gospodarczy. W 2002 roku lewicowy premier Leszek Miller obniżył akcyzę o 30% na alkohol, proszę to sprawdzić w internecie. Już na drugi rok były wpływy z tego obniżenia na poziomie chyba, jak się nie mylę, 300 milionów złotych. W związku z czym to nie jest zero-jedynkowe, że podniesienie akcyzy to spowoduje to na przykład aspekt zdrowotny, tak, ludzie przestaną spożywać alkohol. Państwo ma do wykonania robotę, ale nie wyciągania pieniędzy z kieszeni obywateli, tylko po prostu poprzez różnego rodzaju akcje, które mają uświadamiać ludziom, jak alkohol jest zły i dlaczego nie wolno go spożywać.
Na razie, jeżeli chodzi o losy tej ustawy, to poseł Janusz Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i głosowanie nad tym wnioskiem odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Program Gry Polityczne niestety dobiegł końca i dziś polityczne sprawy Polski komentowali Zbigniew Kasperczuk, szef struktur Ruchu Narodowego w województwie podlaskim, lider Konfederacji w naszym regionie oraz wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w województwie podlaskim Andrzej Aleksiejczuk. Dziękuję panom za wizytę w studiu.
Dziękujemy wszystkim.
A do usłyszenia, mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.